Chciałem skończyć dzisiaj opowiadanie, które zaczęło się wczoraj. Bo ono tak naprawdę wczoraj się nie skończyło. Mianowicie o kobiecie, która swoje przeszła. A Pan Jezus się nie obraził. Po całej rozmowie Samarytanki z Panem Jezusem nadeszli uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłem, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo. Zawsze powstaje takie pytanie, czy może powstawać takie pytanie, po spotkaniu się z Panem Jezusem, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, co czynić, co mamy robić? Możecie zadawać takie pytania. Myślę, że podpowiada troszkę historia tejże kobiety, z którą Pan Jezus się spotkał. Okazało się, że jest bardzo potrzebna Panu Jezusowi. Ponad wszystko. Pan Jezus został przy studni. Nie wchodził dalej do Samarii. Został przy studni. Ale ona poszła. Ona poszła i powiedziała innym o Panu Jezusie. Co się później stało? Ci inni przyszli. I prosili Pana Jezusa, żeby został. I ci inni tak naprawdę... I Pan Jezus został. Pan Jezus został, 2 dni jeszcze został. Chciałoby się powiedzieć, miał dużo czasu. Nie mieszkał w Ameryce. Ci inni też byli ludźmi, którzy byli pogardzanymi przez Żydów. Byli Samarytanami. I przyszli do Żyda, którym też pogardzali, którego się bali, mieli uprzedzenia. Myślę, że jedno z naszych zadań, z zadań nas wszystkich, to jest iść i mówić o Panu Jezusie. Iść i mówić o Panu Jezusie, że można, że trzeba. O czym wam powiedziałem wczoraj, troszkę jednym zdaniem, mówiąc o tym, czy warto podchodzić do konfesjonału. Warto i trzeba. Choćby po to, żeby rozmawiać. Inne pytanie może powstać też w was. Jak przeżywać mszę świętą, skoro problem z komunią świętą? Jak ją przeżywać? Jak przeżywać własną religijność, tą eucharystyczną? Czy nie ma wyjścia? No wyjść jest kilka, ale właściwie wyjść jest tyle, ile osób, które chcą znaleźć to wyjście. Niektóre są łatwiejsze, inne trudne, ale są, to o tym was chcę zapewnić. Trudno jakby mówić o poszczególnych sytuacjach. Kiedy wydawać by się mogło, że już nie ma wyjścia, to pozostaje na końcu choćby takie jedno. O czym wiecie na pewno, bo jak uczyliście się do pierwszej Komunii Świętej, że jest taka możliwość jak komunia duchowa. Nie mogę przyjąć fizycznie Pana Jezusa w postaci eucharystycznej, ale zawsze mogę Go przyjąć otwartością serca, pragnieniem. Panie Jezu, przyjdź. Przyjdź i pomóż. Przyjdź i zamieszkaj we mnie. Mówię, że to jest jedna z takich form ostatecznych Komunii Świętej. Są też inne. Chciałem wam przeczytać jeszcze, zasadniczo nie mówiłem o jakichś konkretnych przykładach osób, które żyją w stanie czy w sytuacji życiowej bardzo podobnej do waszej. A dziś chciałem przeczytać świadectwo dwojga, Danuty i Mieczysława. To świadectwo jest w takiej książce ojca Paciuszkiewicza, Drogi powrotu, o ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji, rozwiedzionych i rozwiedzionych samotnych. Msza święta stała się bogatsza i pełniejsza. Wszystko zaczęło się w roku wyboru nowego papieża. Wiosną poznałam swojego męża. Już po krótkiej znajomości wiedzieliśmy, że będziemy razem. Oboje byliśmy dojrzałymi ludźmi, 29 i 32 lata. I bez słów, nie rzucaliśmy na wiatr. Mój przyszły mąż obok miłości, serca, wnosił bagaż przykrych doświadczeń, które nosił na swoich barkach i które ja również podjęłam się dźwigać. Małżeństwo męża, przyjście na świat dziecka, niedługo potem rozwód, walka o dziecko, by móc nie tylko płacić, ale uczestniczyć choć w minimalnym stopniu w jego wychowaniu, ciągłe potyczki z byłą żoną i jej rodziną, brak zrozumienia u swoich własnych rodziców, walka o przetrwanie, powolne starzenie się, docieranie do granicy, której nie wolno przekroczyć. Gdy wydało mu się, że już wszystkiego doświadczył, zatrzymał się, zdobył na refleksję, odbił od dna, zaczął czytać, dokształcać się w językach, zgłębiać architekturę Warszawy, w tym także sakralną. A po 2 latach spotkał mnie, pragnącą miłości, ciepła, zrozumienia, rodziny, dzieci, wspólnego przebywania i poznawania. Został ciepło przyjęty przez moich rodziców. Zaakceptowali mój wybór, choć zarówno moja kochana mama, jak i ja wiedziałyśmy, że nie będzie białej sukni i ślubu w moim parafialnym kościele. Pragnęłam rozmowy, informacji, jaki będzie skutek, stosunek kościoła do mojej osoby, mojej przyszłej rodziny, dzieci. Panikowałam. Zaczęłam biegać po kościołach. W mojej parafii odesłano mnie z niczym, bez żadnego ciepłego słowa. Po cóż ci wiązać się z takim partnerem? Potem ktoś poradził mi kościół świętego Jacka na Freta. Zakonnik znalazł dla mnie czas, nie był wcale rozdrażniony, przyjął mnie ciepło, mówił, że Bóg jest miłosierny, nie odrzuca, jest cierpliwy, jest ojcem wszystkich. Modlitwą i wytrwałością można zbliżyć się do Niego, wierzyć głęboko, że będziemy blisko. Uspokoiłam się. Zaczęłam z mężem racjonalnie myśleć, potem jeszcze były próby złożenia odwołania do sądu kościelnego, które spełzły na niczym. Na świat przyszły dzieci, 2 dziewczynki. Zrodził się niepokój, czy będę mogła je ochrzcić. Nie stwarzano nam większych problemów, choć wyczuwało się niezadowolenie księdza. Potem był już własny dom i komunia obu dziewczynek jednocześnie, 7 i 9 lat. Cierpiałam podobnie jak mąż, nie mogliśmy bowiem przyjąć komunii, a dziewczynki pytały oczami: mamo, dlaczego? Potem sakrament bierzmowania, ale one były już starsze i wiedziały dlaczego. Któregoś dnia przed Wielkanocą moja mama przeczytała, do naszej parafii nie dochodziły tego typu informacje, przeczytała o rekolekcjach organizowanych dla małżeństw niesakramentalnych. Było to 3 lata temu. W lot pochwyciliśmy, uczestniczyliśmy w rekolekcjach z ludźmi podobnymi, o podobnym statusie jak my. Cudowna postać rekolekcjonisty, pełna ciepła, miłości, zrozumienia, napełniła nas radością. Utwierdziła w przekonaniu, że nie jesteśmy poza nawiasem, jesteśmy w kościele. Może trochę inaczej, ale na nas także spływa łaska Ojca Niebieskiego. On nas widzi, chroni, prowadzi, osłania. Jak zbawienna dla nas była wiadomość, że możemy przyjmować komunię w sposób duchowy podczas każdej mszy świętej. Msza święta, w której uczestniczymy regularnie, stała się bogatsza i pełniejsza. Po pierwszych naszych rekolekcjach znaleźliśmy się w grupie i choć jesteśmy w niej dopiero 3 lata, czujemy się jak w rodzinie, w której byliśmy od zawsze. Często po całym dniu wytężonej pracy sprawnie musimy się organizować, by zdążyć na czas. Jednak nic nas nie może odciągnąć od udziału w spotkaniach, chyba tylko choroba, bo tam znajdujemy spokój i ukojenie. Wspólnie rozważamy Słowo Boże, znajdujemy cudownych ludzi. W podpisie Danuta i Mieczysław. To kilka takich sugestii, co im się przytrafiło. W tej książce takich świadectw jest wiele. Ja nie mówiłem o jakichś tam własnych doświadczeniach i własnych spotkaniach z ludźmi, którzy w takiej właśnie sytuacji życiowej są, dlatego że to pozostaje między nimi a mną i nikt mnie do takich rozmów nie upoważnił. Tych dwoje i ci pozostali, których świadectwa są tutaj, sami zdecydowali, że chcą o tym napisać. W dokumencie, o którym mówiliśmy na początku naszych rozważań w czwartek, w dokumencie Familiaris Consortio, ojciec święty Jan Paweł II podał kilka wskazówek, które widzi. O jednej z nich powiedziałem wam wczoraj. Modlitwa serca. To jest najprostsze dojście i najkrótsza droga do Pana Boga i to każdego człowieka, bez względu na sytuację życiową. Nawet ten, kto przychodzi na mszę świętą i nawet ten, który w czasie tej mszy świętej przyjmuje komunię świętą eucharystyczną. Jeśli braknie w tym serca, jeśli braknie w tym wiary, jeśli braknie w tym miłości, to nic z tego. Pozostanie jakiś tam pusty obrzęd. Nie dojdzie do tego, co najważniejsze, do spotkania Pana Boga z człowiekiem i człowieka z Panem Bogiem. Ten dokument, o którym wspominam, zachęca jeszcze do paru innych rzeczy. Zachęca do pełnienia czynów miłosierdzia. Ojciec Paciuszkiewicz w tej książce pisze o pierwszych małżonkach niesakramentalnych, których spotkał jako proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką oni się zajęli, to pomoc jakiejś starszej pani. Dlatego, że taka była potrzeba. Dzielić się sercem, dzielić się miłością. Tak jak Samarytanka. Poszła do ludzi. Myślę, że przełamały się bariery lęku, obawy o odrzucenie. Ba, nawet w pewien sposób mówiła o tym, co się stało. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I nie odrzucił. I nie odrzucił. Myślę, żeby nie przedłużać dzisiaj, bo jeszcze to spotkanie że w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu dzisiaj zapytajcie Pana Jezusa o jedną rzecz. Panie Jezu, a co ja? Co ja powinienem, albo co ja mogę? Albo inaczej, co ja mogę w ogóle w tej sytuacji? Ponowię zaproszenie. Aha, symbol dnia dzisiejszego. Symbol dnia dzisiejszego serce. Serce, które takie tam. Nie mam kogo poprosić. Panie Sławku, mogę Pana poprosić? Tu bliżej? Pan Sławek podejdzie i Wam rozda po prostu. Weźcie do ręki, najpierw powąchajcie i niech to będzie taki znak to wąchanie, znak wąchania miłości. A jak się ubrudzicie, to znaczy, że żadna miłość nie pozostaje bez śladu. A jak spróbujecie, jakie to dobre, to już wszystko będziecie wiedzieć. Nie wiem, pewnie się wam rozpuści w czasie adoracji. To coś. I pytajcie Pana Jezusa, nawet z tymi brudnymi rękami, a możecie ręce polizać, bo to się okazuje, że ten brud całkiem słodki. Pytajcie Pana Jezusa, co mogę? Co mogę? I też co powinienem? Zapraszam na to spotkanie, ono będzie w sali Colombier po mszy świętej, po tym naszym rozważaniu rekolekcyjnym. Oczywiście, gdyby ktoś z was chciał, to jest możliwość porozmawiania i z ojcem Staszkiem, który chyba albo jest w konfesjonale, albo już go nie ma, ale gdzieś jest w zakrystii, na spotkaniu będzie na pewno. Jest ojciec Piotr, jestem ja. Zawsze można. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Po prostu warto, a nawet trzeba. Warto, a nawet trzeba.